będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszych rozmowach niedokończonych, ich pierwszej części. I witam serdecznie naszych gości, troje gości. Witam Panią Komisarz Monikę Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Witam.
Dzień dobry.
Jest z nami również Pan Adam Budek, psycholog społeczny.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Pan Robert Lubrant, prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka.
Witam, Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, również przed telewizorami, radioodbiornikami, chcemy pomówić na temat przemocy w rodzinie. To jest temat naszych rozmów dzisiejszych. Czy przemocy w domu, domowej? Będziemy mówić o tym, jak sobie radzić w tych trudnych sytuacjach, jak pomagać innym w takich właśnie sytuacjach będącym. Fundacja Lux Veritatis realizuje właśnie projekt Bądźmy Bezpieczni, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Elementem tego projektu jest portal internetowy www.ostrzegamy.online. I ten portal informuje o zagrożeniach występujących we współczesnym świecie, różnych zagrożeniach, i też radzi ten portal, jak i gdzie znaleźć pomoc. I jednym z poruszanych tam tematów jest właśnie ta kwestia przemocy w rodzinie i sposobów jej zapobiegania. Drodzy Państwo, szanowni goście, czym jest przemoc? Przemoc nie jedno ma oblicze, nie jedno ma imię. Mamy różne formy przemocy. Czym jest przemoc? Jak możemy określić? Może Pani Komisarz?
Znaczy, generalnie przemoc to jest zaniechanie lub działanie skierowane ku konkretnej osobie, której go celem jest narażenie jej godności, jej dóbr osobistych. I tak naprawdę tych rodzajów przemocy możemy wyróżnić takie cztery podstawowe, czyli będziemy mieli przemoc fizyczną, którą najczęściej widzimy, przemoc psychiczną, przemoc ekonomiczną i przemoc seksualną. I tak naprawdę w tych czterech obszarach, jeśli chodzi o przemoc, będziemy się poruszać. Natomiast generalnie mówiąc o przemocy, mówimy też o takim działaniu celowym osoby stosującej przemoc wobec członków swojej rodziny w celu wywołania konkretnego zachowania.
Ale tu mówimy o pewnych zachowaniach stałych, powtarzających się, czy muszą być, czy wystarczy jednorazowe tego typu zachowanie, żeby mówić o przemocy?
No właśnie, tutaj jest to, że wystarczy jednorazowe zachowanie, że to jakby, żeby wypełnić definicję przemocy, tak naprawdę możemy powiedzieć o jednorazowym zachowaniu, które narusza dobro tej osoby, konkretnego członka rodziny, które jest zależne od nas. Natomiast jeżeli będziemy mówili o ciągu jakichś już zdarzeń, to będziemy wchodzić już w pojęcia kodeksowe i w konkretne przestępstwa, na przykład przestępstwo znęcania się, gdzie już mamy wypełniony pewien ciąg zachowań. Natomiast ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie właśnie nam powiedziała, że jednorazowe takie zachowanie, które jest skierowane przeciwko osobie, jest zachowaniem przemocowym. I wtedy już mówimy o przemocy i też pięć instytucji, które w 2011 roku zmianą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostało powołanych do takiej jakby natychmiastowej reakcji. W takim przypadku uruchamia chociażby procedurę pomocową, która nazywana jest procedurą niebieskiej karty.
Pięć instytucji, tak?
Ja chciałem tutaj może dodać do Moniki. Mówię Moniki, bo się znamy od lat. Taką jedną kwestię. Ludzie bardzo mocno do tej pory w społeczeństwie mylą artykuł 207 kodeksu karnego, który potocznie mówimy przemoc w rodzinie jako przestępstwo, z artykułem 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ten artykuł mówi o definicji prawnej, bo psychologiczna jest zupełnie trochę inna, powiedzmy, ale prawna definicja jest w artykule 2 ustawy, tej ustawy. Natomiast tak jak tutaj Monika wspomniała, jeżeli mamy już do czynienia z przemocą taką kodeksową, taką karną, powiedzmy fizycznym, psychicznym, znęcaniem się w szerokim rozumieniu, to jest to definicja artykułu 207 kodeksu karnego. I niektórzy mylą, że jeżeli będzie jednorazowe działanie jakieś, powiedzmy, i będzie ta niebieska karta, to znaczy, że zaraz będzie sprawa, że zaraz będzie prokurator, zaraz będzie sąd. Nie. I druga pomyłka to jest taka, I to też chciałem głośno, mocno, wyraźnie powiedzieć. Ludzie mylą procedurę niebieskiej karty, myślą, że to jest sankcja. Procedura niebieskiej karty została stworzona po to, żeby ludziom pomagać. A natomiast sobie sami, społeczeństwo same sobie zrobiło inne wyobrażenie. Ci ludzie, którzy sami są powołani, oni nie są powołani do tego, żeby wyciągać konsekwencje w stosunku do kogokolwiek, czyli tego wskazanego, tej skazanej osoby, która ma być rzekomym sprawcą, tylko po to, żeby zaproponować, powiedzmy, pomoc, nie wiem, leczenie, kontakt z psychologiem, z mediatorem, powiedzmy, czy z lekarzem, czy może jakieś konsultacje. Jeżeli tam są dzieci, no to może skierowanie na jakąś socjoterapię, powiedzmy. I błędem jest też myślenie, powiedzmy, że ta ustawa, bo takie chodzą słuchy, ma za zadanie rozbijać małżeństwa. No absolutnie. Od lat zajmujemy się...
Za mocno ingeruje w rodzinę.
Takie myślenie jest błędem, ponieważ sukcesem dla nas jako stowarzyszenia jeszcze poprzedniego, które zakładaliśmy wspólnie, pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy, policjanci, to taki zespół, to my mieliśmy już w 98 roku, jako jedni pierwsi mogę powiedzieć, powiedzmy, w Polsce. I wcale naszym sukcesem nie było to, żeby doprowadzić do rozwodu czy do czegokolwiek. U mnie koleżanka, największy sukces to dla niej to był taki, jeżeli mogła po pewnych działaniach, oczywiście prawnych, doprowadzić do terapii wspólnej, małżeńskiej i dalej ta rodzina normalnie funkcjonuje, podjął leczenie alkoholowe, zaprzestał przemocy, tylko że teraz uwaga, rozważmy. Ja jestem za tym, że jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, jakiekolwiek przestępstwo, to musi być za to ukarany. Ale że ukarany za przestępstwo, to nie oznacza, że dalej, powiedzmy, ta rodzina nie może trwać. Przepraszam bardzo, to są dwa różne pojęcia. Natomiast jeżeli ktoś chce iść w kierunku, powiedzmy, no jakby rozejścia się, no to też niestety nie ingerowaliśmy, powiedzmy, tak bardzo mocno, ponieważ zawsze uważaliśmy, że jest to jakby no prywatna sprawa człowieka. On musi dorosnąć do podjęcia decyzji, jak chce w tej kwestii, powiedzmy, żyć, nie?
Ale tutaj jeszcze w przypadku akurat wdrażania procedury niebieskiej karty, kiedy już mamy ten zespół interdyscyplinarny, a później grupę roboczą, która pracuje z rodziną, to tak naprawdę podstawą jej działania to jest praca na zasobach osoby doznającej czy też osoby stosującej przemoc. I głównym takim działaniem to jest budowanie planu pomocy tej rodzinie właśnie Dokładnie. Po to, żeby wyszła z tego kryzysu. Bo dlatego ja tutaj też podkreślam, że jakby to jest jednorazowe działanie i my musimy reagować, dlatego żeby nie doszło do eskalacji pewnych zachowań.
Ale powiedzmy tak, ktoś, coś się stanie w domu, jednorazowa sytuacja, bo o takiej teraz mówimy, i już ma tę niebieską kartę założoną i już jest jakoś napiętnowany.
Nie.
To też jest błędne myślenie.
To nie chodzi o napiętnowanie. Natomiast jakby musimy mówić sobie jasno, że jakby jesteśmy przeciwko przemocy jakiejkolwiek, tak, że wyśmiewanie, obrażanie, zmuszanie do konkretnego zachowania, bicie, takie te przysłowiowe dawanie klapsa jest przemocą. To są zachowania przemocowe, które nie powinny mieć miejsca. Natomiast jeśli dziecko pójdzie do szkoły, do pedagoga i powie u pedagoga, że wobec niego są takie stosowane tak zwane metody wychowawcze, to pedagog jako jedna z osób jest zobowiązana do uruchomienia wtedy procedury niebieskiej karty, ale jako procedury pomocowej, bo w tym momencie...
Powiem, ma prawo. Mhm. Jeżeli nie zrobi, a podejmie wiele innych działań pomocowych, to jemu nic nie grozi za to, powiedzmy. Ta osoba, jedna z tych pięciu, co Monika powiedziała, czyli pedagog szkolny, pracownik socjalny, policjant, członek komisji rozwiązania problemów alkoholowych, lekarz i pielęgniarka, wszystkich wymieniłem chyba.
Lekarz rodzinny czy lekarz jakikolwiek?
Nie, przedstawiciel służby zdrowia, bo to jest...
Przedstawiciel służby zdrowia.
I tak samo przedstawiciel...
To oni decydują o tym, czy uruchamiamy tą procedurę i wypełniają kartę, a czy nie. I to wcale nie jest powiedziane, że to jest obligatoryjne. W związku z tym też poszło w eter trochę no, właśnie, no bo nieraz, poprzekręcane,
czy jest taki jakiś, nie wiem, jakaś instancja, która sprawia, że no ktoś zgłasza, co się dzieje w rodzinie, tak? I teraz czy jest ktoś taki, kto przyjrzy się temu zbliska, mówi nie. To nie jest nic takiego, co by należało wszczynać.
To znaczy, to jest właśnie to, że jakby te pięć przedstawiciele tych pięciu instytucji, czyli policji, służby zdrowia, przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i pomocy społecznej, to jakby przedstawiciel tych pięciu instytucji, jeżeli powezmą informacje na temat stosowania przemocy w rodzinie, to są zobowiązane do tego, żeby wdrożyć procedurę niebieskiej karty.
Ale jakiego typu to musi być informacja? Od dziecka, które
od dziecka, od sąsiada, które tak, coś tam od osoby to będącej tylko, świadkiem.
Czy jest sprawdzenie wiarygodności tej informacji? Nie.
No dlatego ja właśnie chciałam to podkreślić, że na tym, etapie te osoby nie są uprawnione do uwiarygodniania tych informacji. One przyjęły tą informację. Powinny wdrożyć procedurę niebieskiej karty, która trafia do zespołu interdyscyplinarnego, dalej do grupy roboczej i tam zbiera się grupa specjalistów, między innymi.
Czy o tym wie rodzina, że takie coś jest
wszczynane? Tak, wie rodzina. Rodzina zostaje po tym, również dziecko zostaje, bo to też nie może być tak, że na przykład dziecko idzie z taką informacją i ono nie wie, co dalej się podzieje. Więc taki przedstawiciel placówki oświatowo-wychowawczej musi też poinformować dziecko, że przede wszystkim podziękować za zaufanie, ale że w związku z tym będzie wdrożona procedura niebieskiej karty, że dowiedzą się, że musi poinformować rodziców, że ta procedura niebieskiej karty trafi do specjalnej grupy osób, która będzie diagnozowała problem w rodzinie. Bo po tej diagnozie, którą będzie robiła grupa robocza, tak naprawdę jest sporządzany plan pomocy tej rodzinie. Właśnie po to, dlatego my mówimy i podkreślamy, procedura niebieskiej karty jest procedurą pomocową, żeby pomóc tej rodzinie wyjść z kryzysu. Chyba, że okaże.
A jeżeli się okaże, że to był, powiedzmy, nie wiem, nadgorliwy sąsiad, bo chciał, powiedzmy, zrobić na złość, to ta grupa robocza po prostu natychmiast zakończy tą procedurę. I to jest wszystko. Dlatego ludziom się nie mówi, że można tą procedurę zakończyć, tylko wszędzie to jest zupełnie co innego. Bo jak ksiądz mi teraz powie o jakimś przestępstwie, no to ja mogę iść na komisariat i powiedzieć, dowiedziałem się od księdza, że jest takie przestępstwo. No ja tylko zawiadamiam. A policja sprawdza i mówi, nie było takiego przestępstwa i umarzamy postępowanie.
No bo gdzie jest ta granica? Bo nie ma rodzin, gdzie nie było problemów. Tak możemy, powiedzmy, powiedzieć z dużą dozą pewności.
Tak.
Gdzie jest ta granica pomiędzy problemami, które są czymś naturalnym w każdej rodzinie i głos podniesiony, ktoś krzyknie, czy kłótnia, a punktem krytycznym, gdzie trzeba coś wszczynać procedury pewne. Pan Adam Budek.
Z psychologicznego punktu widzenia generalnie nie ma jednolitej definicji, bo są różne dyscypliny psychologiczne. Natomiast istotą przemocy jest wymuszanie określonych zachowań w sposób taki, który się odbywa ze szkodą dla osoby, na które jest to wymuszane, ze szkodą w postaci wzbudzenia strachu, wzbudzeniu lęku, wzbudzeniu niepokoju. Jeżeli mamy sytuację, w której określamy, co to jest wymuszenie, co to jest przymus. Krzysztof Kałem w swojej książce bardzo dobrze ostatnio napisał, że jest to skrajna forma przymusu, bo jeżeli rodzic mówi dziecku, że jak nie odrobisz lekcji, prawda, no to na przykład na dwór nie wychodzisz, to jest przymus, ale to nie jest przemoc. Natomiast, bo tutaj do konsekwencji się odwołuje. Natomiast jeżeli mówi, że jak nie odrobisz lekcji, to cię tak zdzielę i dalej nie będę kończył, to jest przemoc, ponieważ tutaj wzbudza strach, wzbudza lęku dziecka, wzbudza niepokój. Z psychologicznego punktu widzenia, zresztą podobnie jak z prawnego, jest dużo rodzajów przemocy, natomiast fakt jest taki, że przemocy nie można porównywać. To jest też często taki popularny mit, że skoro cię nikt nie skopał, no to prawda, nic ci nie jest. A przemoc psychiczna, przemoc również jest finansowa, są groźby emocjonalne, szantażowanie, to są takie same rodzaje przemocy. I to, tak jak tutaj rozmawialiśmy, przychodzi dziecko do szkoły, no czasami nie ma żadnych obrażeń na ciele, ale widzimy, że coś jest niepokojącego, że się chowa, że nie chce z nikim rozmawiać, jest odizolowane.
Albo wręcz przeciwnie, albo jest bardzo agresywne.
Albo
nadpobudliwe. Bo też postawy dziecka mogą być różne.
No tak, jak najbardziej. To moglibyśmy tak naprawdę całkiem sporo tego wymienić. Też oczywiście nauczyciel czy pedagog musi się tym zainteresować, odesłać dziecko do psychologa szkolnego. Ja od prawie 10 lat pracuję z dziećmi i z młodzieżą, między innymi z trudną. Pamiętam, miałem też dwa razy przyjemność, miałem też dwa razy taką okazję uczestniczyć w takich spotkaniach niebieskiej karty i to, o czym tutaj pan bardzo dobrze powiedział, to nie jest żadna kara, to nie jest żaden donos. Osobiście spotkałem się z sytuacją taką, gdzie matka, która samotnie wychowywała dwójkę dzieci, miała na głowie i pracę zawodową, i obowiązki domowe, i przeróżne takie inne naturalne problemy, chociażby zdrowotne, i najzwyczajniej w świecie sobie nie radziła. Nie radziła sobie z tym wszystkim, stosowała przemoc, a okazuje się, że jak się zebrała grupa robocza, był pracownik nawet z opieki społecznej, można było zorganizować i odbiór dzieci ze szkoły, i na przykład korepetycje, i na przykład pracownika socjalnego, który pomagał w obowiązkach domowych. I to się skończyło bez żadnej policji, bez żadnych sądów, dokładnie, bez żadnych postępowań. Po prostu pomoc.
W sytuacji założenia niebieskiej karty, skoro już o tym mówimy, rodzice czy matka, czy rodzic, jeśli samotnie wychowuje dziecko, partycypuje w ustalaniu reguł zachowywania się, co teraz będziemy robić dalej. Czy jest tylko podporządkowany tym specjalistom i ma ich słuchać? Nie. Czy on mówi, to mi jest potrzebne, a tego nie chce? Czy ma takie prawo?
No ma, tak jak ja powiedziałam, no to tak naprawdę to nie jest tak, że osoby pracujące w zespole interdyscyplinarnym czy też grupie roboczej mają monopol i one wiedzą, co dla tej osoby jest najlepsze. My musimy też jakby pracując z takimi osobami bazować na ich potrzebach i też na ich zasobach, na to, na ile one są w stanie w pewnych kwestiach dostosować się i zrobić tak pewne rzeczy. Natomiast grupa czy też specjaliści, do których my te osoby pokierują, mają je wspierać i prowadzić w tym, żeby na przykład doszły do takiego, a nie innego punktu, tak?
Mało
chociażby
tego,
z wychowaniem.
Podążać tempem
za tą osobą.
Tej osoby. Tak. Bo my mamy tendencję, powiedzmy, jako, nie wiem, specjaliści, profesjonaliści w ogóle, że chcielibyśmy uzdrowić zaraz całą sytuację, bo tu wiemy najlepiej, mamy ten. Nie. Tak. Mnie przynajmniej uczono na różnych szkoleniach, że ja wiem, że ty chciałbyś. Ja wiem, że ty byś załatwił od razu, bo znasz prawo, znasz psychologię, wiesz, gdzie można załatwić, gdzie można uderzyć, powiedzmy, i tak dalej. Nie, ty musisz iść drogą tej osoby i jej tempem. Tak. Ponieważ te osoby są tak poranione głęboko i daleko, że jednej potrzeba jest tylko tyle na początek, jednej potrzeba jest trochę więcej, jedna wcale nie chce żadnych spraw karnych, żadnych prawnych działań, ona chce bardziej psychologiczne, bardziej wspierające, konsultacyjne, duchowe czasami, powiedzmy, i też tak mi się zdarzało, powiedzmy, w konsultacjach z kobietami, a dopiero w którymś momencie przychodzi, że trzeba te prawo uruchomić, bo jestem zwolennikiem, że jak tam, gdzie jest przestępstwo, to trzeba te prawo uruchamiać, bo też to idzie, powiem dalej, bo pracuję i pracowałem ze sprawcami przemocy w rodzinie. Bo ktoś powie, no sprawcom pomagać? Tak. Tym ludziom też trzeba pomagać, ponieważ jeżeli oni mają iść do więzienia i mają wyjść i robić z powrotem to samo, no to my przecież wszyscy będziemy podwójnie płacić za ich pobyty, tak? A oni nadal będą recydywistami, będą nadal, powiedzmy, to robić. Tym ludziom też trzeba, powiedzmy, pomóc, jak wyjść z tego kryzysu. Tak jak się pomaga narkomanom, alkoholikom, powiedzmy, czy innym osobom. To musi być całościowo, kompleksowo.
Tak, bo to są też...
I bardzo, bardzo powoli, bardzo stopniowo, tak jak powiedzmy to w działaniach terapeutycznych, powiedzmy, bo no, ta kobieta może być, nie, w depresji. No i my będziemy chcieli teraz, żeby ona poszła do prokuratora, do policjanta, a ona wyjdzie ode mnie, wychodzi czasami od nas i mówi, a czy ja pamiętam, co oni mi w ogóle mówili?
No, nie pamiętam. Nieraz wiemy, że no, ktoś, ludzie prości przy zderzeniu z różnymi instytucjami państwa, choćby zobaczy policjanta, miły człowiek, ale w mundurze już jest, i to już oni śmiera.
Blokuje.
Zderzenie z instytucją, ktoś nigdy z tym nie miał do czynienia i to już człowieka blokuje, on się zachowuje inaczej niż w swoim środowisku naturalnym, gdyby był sam. I nagle ktoś mu chce pomóc, ktoś wchodzi obcy do jego domu. I czy to jest naturalna reakcja, czy to jest sztuczna, stworzona przez taką sytuację właśnie jeszcze dodatkowo?
Znaczy, jeżeli chodzi o to, o czym tu pan zaczął, tak, sprawca przemocy, to nie jest tak, że on nagle sobie wymyślił, że będzie katem, że będzie sprawcą przemocy i tak nagle sobie wymyślił, że będzie terroryzował rodzinę. Trzeba, jak pójdziemy psychologicznym tokiem, to trzeba zrozumieć, że on to robi, bo on ma jakieś deficyty, bo on w dzieciństwie czegoś doświadczył, bo miał jakieś braki, bo sam był na przykład ofiarą przemocy, że wpadł w schematy rodzinne. Tu o to chodzi. Bo to nie jest sztuka, tak jak się to robi na Zachodzie, w Niemczech czy w Anglii. Izolacja. Zabieramy tutaj dzieci, zabieramy matkę, tutaj stawiamy mur, żeby się nie mogli zobaczyć i koniec. Ja osobiście nieraz miałem do czynienia z dziećmi, którzy po prostu zostali odizolowani i oni wcale nie byli szczęśliwi z tego powodu. Można by powiedzieć, że ktoś im wreszcie zapewnił bezpieczeństwo, że nikt się nad nimi nie znęca, no ale dobrze, no ale oni stracili rodziców. I o tym trzeba pamiętać. I osoba, która jest sprawcą przemocy, tak samo jak osoba uzależniona, tak samo jak, prawda, czy narkoman, alkoholik, on potrzebuje pomocy. I on ma jakieś deficyty i tymi deficytami trzeba się zająć. Nie można tego robić na siłę, trzeba trochę za nim podążyć. Trzeba właśnie powiedzieć, skąd to może wynikać, na czym polega problem. I to jest tak jak w terapii. osoba potrzebuje czasu. Czasami jest sytuacja taka, że na przykład osoby uzależnione idą na terapię. Pierwsze kilka spotkań, nie, proszę się ode mnie odczepić, ja tu jestem, bo żona mi kazała. A po pewnym czasie stwierdza, że jednak ma problem i nikt go nie chce ukarać, tylko po prostu chce mu pomóc.
Mhm. Trzeba przełamać tą barierę u tych ludzi, powiedzmy, że tak naprawdę to karanie to jest jakby, no gdzieś tam jest.
Ono
tak?
Jest, ale...
Musi być świadomy, musi być, jak ja to mówię, tak w cudzysłowie, bacik, tak, że musi wiedzieć, że coś takiego jest przestępstwem, że może być karany, że może być więzienie, że może być izolacja, bo mamy przepisy teraz tak daleko idące, że takiego sprawcę przemocy, nie kobieta ucieka z domu.
Tylko dzisiaj spokojnie osoba stosująca przemoc.
Są trzy takie prawne działania odizolowania, czasowego odizolowania, nie na stałe, bo tu nie chodzi o na stałe, czasowego odizolowania tego, który stosuje tą przemoc od rodziny. Dawniej zawsze było tak, że kobieta uciekała, powiedzmy, z dziećmi, a on, mówimy to o mężczyźnie, ale czasami zdarzają się sytuacje odwrotne, powiedzmy, zostawał. Nie, dzisiaj policja, jeżeli będzie chciała, powiedzmy, a znam takie przykłady, może zabrać, wywieźć, prokurator może dać zakaz izolacji czy styczności, powiedzmy, na 50 metrów i na 4 miesiące dziękujemy, powiedzmy, za pobyt. Sąd rodzinny dostał taką możliwość, w artykule 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie w ciągu miesiąca, to jest bardzo szybkie tempo i już się to robi, to nie jest tak, że to nie jest wykonywane. Tylko problem polega w czym? Kiedyś taki fajny prawnik, prokurator z Warszawy, którego jest moim takim idolem, powiedzmy, gdzieś pod tym kątem, on powiedział na konferencji, przepisy mamy całkiem niezłe, wcale ich nie musimy poprawiać ani w lewo, ani w prawo, ale problem mamy w czym? W wykonawstwie tych przepisów. A wykonawstwo to jesteśmy my, ludzie. Tak, prokurator, sędzia, policjant, powiedzmy, pracownik socjalny i jeden będzie to robił dobrze, jeden, powiedzmy, będzie to robił słabiej, jeden będzie chciał wykorzystać te przepisy, powiedzmy, i pójdzie tą drogą, a drugi powie, no nie, bo tam to, bo jakieś stereotypy mu się uruchomią, albo może być tak, że na interwencję policji, Monika chyba tu mi też przyzna, pojedzie policjant, który tak naprawdę też jest sam sprawcą. Mhm. To co, on przeprowadzi dobrze tą interwencję?
Nie przeprowadzi,
bo... Tutaj wcześniej wspomnieliśmy, że przemoc to nie jest tutaj jakby patologia, tak? Ja miałem do czynienia z kobietami na statusie społecznym bardzo wysokim, ze sprawcami przemocy, chociażby w więzieniu w grupie dla sprawców był kapitan Wojska Polskiego, ale już były, powiedzmy, który...
Oficer
wojska, tam Kabul, Afganistan i opowiadał nam o tych różnych wojennych kawałkach. Gdzieś tam, a tak naprawdę w 13 sesji przyznał się sam, w sądzie się nie przyznał, ale w programie się przyznał, że miał dwie partnerki, jednej przykładał po pijanemu broń do skroni i drugiej przykładał. Ukrainka, Polka. Ale to też wymagało czasu, żeby on się do tego przyznał, żeby on wziął winę na siebie, żeby on wiedział, że on tutaj jest w tym więzieniu za swoje czyny, a nie, że kurator spowodował, albo że to ona spowodowała, czy to, nie wiem, psycholog spowodował, albo policjantka spowodowała. Nie. Oni dochodzą, że tak powiem kolokwialnie, po rozum do głowy, że to z własnej winy, powiedzmy.
Tutaj dotykamy pewnych mitów, stereotypów na temat przemocy, ale zanim dojdziemy, jeszcze tutaj wspomniał pan Adam Budek przed chwilą o tych przyczynach, powodach przemocy. Tutaj pan wspomniał, bo wskazał jako klucz do zrozumienia tych sytuacji, często historię, tak, osób tych przemocowych, tak? Czy tak należy na to pytać się, O przeszłość, o dzieciństwo, tak? Czy tutaj pan wspomniał też o oficera, więc te doświadczenia wojenne, tak? A więc
W gruncie rzeczy trzeba zrozumieć, że dom rodzinny to jest tak naprawdę fundament całego życia. To jak jesteśmy wychowywani, to jakie metody wychowawcze stosują wobec nas rodzice czy inne osoby, które nas wychowują, to my potem przenosimy do dorosłego życia. Jeżeli ktoś w dzieciństwie jest bity na przykład, jeżeli jest stosowana przemoc, bo oczywiście przemoc fizyczna to nie jest jedyny rodzaj, jeżeli jest przemoc psychiczna, jest grożenie, przemoc finansowa, to taka osoba, teraz pytanie kluczowe, z czym ma wyjść w dorosłe życie? Czy to wyjdzie szczęśliwy, uśmiechnięty człowiek? No nie, wyjdzie z pewnymi deficytami. Albo będzie z deficytami pod tytułem agresja, bo będzie miał problem z normalnym wyrażaniem złości, albo to będą deficyty natury depresyjnej, że będzie się bała każdego na ulicy potencjalnego sprawcy i nie będzie mogła wyjść z domu. Mogą to być depresje. To jest cały szereg różnych rzeczy, ale kluczem jest zrozumienie, że takie rzeczy nie biorą się znikąd. Najczęściej jest to dom rodziny, ale nie tylko oczywiście.
Znaczy, ale to jest też tak, że jakby no, rodzina modeluje pewien sposób zachowania i to jest z reguły tak. I my też to zresztą obserwujemy chociażby podczas interwencji, że tak naprawdę jeżeli nie przerwiemy, o czym też ja mówię, o tym przerywaniu tego zjawiska przemocy, czyli wkraczaniem, pokazywaniem innych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych w rodzinie, w której, tak jak ksiądz słusznie zauważył, tak, no w każdej rodzinie, ale jeżeli jakby dziecko jest uczone i wyrasta w domu, w którym każdy konflikt jest rozwiązany za pomocą przysłowiowego paska albo wyzywania, ubliżania, poniżania członka rodziny, to on nie zna innych mechanizmów działania. I wchodząc w dorosłe życie, będzie postępował tak samo. Ale nie dlatego, że on jest zły, tak? Tylko, że go nikt w nic innego nie wyposażył. Po prostu on inaczej nie potrafi. On w sytuacjach trudnych wraca do schematów, które został nauczony w domu. Bo nie potrafi. No jeżeli też partnerka na przykład podporządkowuje się, a często tak jest, że oni też jakby łączą się z osobami, które podporządkowują się takim metodom też działania i ona jakby nie przeciwstawi się albo nie pokaże, że można inaczej pewne sytuacje rozwiązywać w życiu, no to niestety to potem jest tak, że jakby dzieci powielają wzorce, które wyniosły z domu.
Czyli sprawca przemocy sam nieraz jest najczęściej ofiarą tej przemocy, bo on tak się...
Z reguły, często. Z reguły tak.
No, ogólnie
tak.
Tutaj nawiązując do tych schematów, no czasami pada takie pytanie, jak to się dzieje, że córka alkoholika wyszła za alkoholika. Całe życie sobie powtarzała, nigdy za takiego nie wyjdę. Wszyscy byle nie osoby uzależnione, a potem wychodził. To na tym właśnie polegają schematy, czyli wchodzę w to, co jest mi znane. Bo to, co jest nieznane, może się zapowiadać 100 razy lepiej, ale to, co jest nieznane, zawsze budzi lęk, zawsze budzi niepewność i zawsze dla bezpieczeństwa takiego psychicznego, oczywiście nie takiego prawdziwego, tylko takiego usprawiedliwiania sobie, wejdę w to, co już znam, i tą drogą podążę.
Mówimy o różnych formach przemocy. Przemoc fizyczna, niepsychiczna, ekonomiczna, seksualna. Czy możemy wskazać, która z tych form jest najczęstsza?
Znaczy generalnie, jakby ja śledząc, no to najczęściej widać przemoc fizyczną. Natomiast,
widać, tak.
Tak, natomiast przemoc fizyczna jest powiązana zawsze z przemocą psychiczną, bo to jest jakby jedno idzie z drugim. Bo człowiek, który stosuje przemoc fizyczną i uderza, to z reguły też on tą osobę poniża. Także jedno idzie z drugim. On ją wyzywa, on ją zmusza, on ją publicznie też obraża. I to z reguły z przemocą fizyczną tak naprawdę idzie w parze. Natomiast często bywa tak, że mamy tylko przemoc psychiczną, tak zwaną przemoc w białych rękawiczkach. I tam jest trudno działać w takich rodzinach, gdzie tak naprawdę wydaje nam się, że mamy świetnie funkcjonującą rodzinę i się okazuje, że gdzieś no właśnie partner stosuje tą przemoc wyrafinowaną, tak, przemoc psychiczną, gdzie na przykład się uśmiecha, a szepcze do ucha swojej żony, wyglądasz jak, albo jesteś, patrzysz się i tak naprawdę, i to jest też ogromny problem, dlatego że te kobiety najczęściej nie wiedzą, bo nie ma świadków, tak? Bo oni to w taki sposób robią, że nikt tego nie widzi. One się wtedy boją, jakby kto im uwierzy, czy one powinny to zgłaszać. Tak, powinny, bo to jest ingerencja w ich dobro, tak? To jest naruszenie ich dobra.
Jeszcze tutaj bym chciał... To, o czym tutaj pani mówi, to jest często taki syndrom ofiary gwałtu. Takie osoby boją się w ogóle wyjść na ulicę, pokazać, a co dopiero komuś o tym opowiedzieć. Dokładnie. I tak jak tutaj rozmawialiśmy, że tutaj i oświata, i sądy, i policja, ale musimy też pamiętać o takim naszym elementarnym poczuciu wspólnoty. To jest sąsiad, to są znajomi. Jeżeli taka osoba doświadczająca tego syndromu ofiary gwałtu boi się wyjść na ulicę, boi się komukolwiek powiedzieć, to też nasza elementarna pomoc tutaj jest bardzo ważna, żeby na przykład pójść do takiej osoby, porozmawiać, zaoferować, powiedzieć,
kiedy
można
reagować?
Zrobić.
To ewidentnie widzimy fizyczne objawy, to widać, przemoc fizyczna, siniaki i tak dalej, tak, to widać. Wtedy jakoś, no, domyślamy się, trzeba, coś się dzieje, tak? Ale nieraz nie widać. Ale znaczy, jakoś jednak widać, na co patrzeć.
Ja powiem tak, trochę jest mi przykro, ale nie tylko mi, bo to jest problem ogólnopolski i został poruszany już i wcześniej, i teraz ostatnio w Ministerstwie Zdrowia. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ofiara trafia do szpitala, to ona raczej nie trafia w stanie, powiedzmy, że coś psychicznie jest z nią, tylko trafia, bo ma obrażenia i trzeba jej pomóc. I tutaj no, ubolewam na to, że w tym momencie lekarz widząc i robiąc wywiad słyszy, że to jest powiedzmy w wyniku przemocy w domu, nie wypełnia i nie wszczyna procedury. Gdzie inne służby na przykład są pretensje do innych służb, że są zbyt nadgorliwe, tak tutaj powiem, no to tutaj w takim wypadku, gdzie mamy już fizycznie i się nie uruchamia procedury, no to jest dla mnie trochę bardzo sytuacja niepokojąca. Ja rozumiem lekarzy, powiedzmy, to jest dla nich biurokracja, ale wszyscy mamy biurokrację. Pomoc społeczna ma biurokrację. Pedagog ma biurokrację. Każdy ma biurokrację. Mnie zabolało kiedyś jedną rzecz, że po 5 latach wprowadzenia zarządzenia ministra zdrowia, lekarka jednej klientki, która do mnie przyszła, jak ona wróciła do niej, pokazała jej rozporządzenie sprzed 4 lat, pokazała jej druk, który ona jest zobowiązana wypełnić, to ta spojrzała i mówi, a co to jest, pierwszy raz to widzę. No po 4 latach, gdzie w policji sobie nie wyobrażam, żeby po 2 tygodniach, po 3, jeżeli minister wprowadzi powiedzmy jakieś rozporządzenie, żeby oni nie wiedzieli powiedzmy, że jest nowe rozporządzenie jakieś. I ja wcale nie krytykuję tu absolutnie żadnej grupy społecznej, bo to mógł być taki odbiór. Ale tej wrażliwości w służbie zdrowia statystycznie jest bardzo daleko. W pierwszej kolejności najbardziej reaguje policja statystycznie. Potem jest przerwa, potem jest pomoc społeczna, potem jest większa przerwa, jest oświata, a potem jest wielka przerwa i jest służba zdrowia. I teraz jeżeli ktoś powie mi w Polsce, że my jesteśmy nadgorliwi, to powiem szczerze, to tak naprawdę tych niebieskich kart to powinno być 3 razy więcej, jak jest do tej pory. W związku z tym wcale nie jesteśmy nadgorliwi. Jesteśmy społeczeństwem, które w ostatnich latach zaczęło reagować na coś, na co wcześniej w ogóle nie reagowaliśmy.
Ale pan tu wyliczył kilka takich grup społecznych, zawodowych, takich profesjonalnych. Tak. I jakoś możemy oczekiwać, że to są specjaliści, jakoś przygotowani do reagowania, bo kompetentni w medycynie, w prawie, czy w pedagogice. Natomiast ktoś, kto jest, no, nie należy do tych żadnych grup. Mówimy teraz o sąsiadach, myślę, o kimś, no właśnie z sąsiedztwa. Kiedy, na co, to moje pytanie powtórzę, na co reagować? Kiedy coś, co nas powinno zaniepokoić u sąsiadów, u znajomych, u krewnych? I gdzieś wtedy coś z tym trzeba zrobić. Co tak, to musi być?
Znaczy to tak naprawdę wielość zachowań i zjawisk, można by powiedzieć. Dlatego, że no, na pewno zawsze będziemy reagować wtedy, kiedy słyszymy krzyk, płacz, kiedy dzieje. No to uważam, że już jesteśmy na tyle, myślę, przez lata uwrażliwiani, że jednak sąsiedzi nie boją się i reagują. Bo kiedyś panował taki syn, to nie moja sprawa, tak?
Dzisiaj reagują.
A dzisiaj reagują. I to jest zmiana i my się bardzo cieszymy z tej zmiany, że jednak czujemy się też odpowiedzialni za to, że być może u sąsiadów dzieje się krzywda i że należy wezwać służby.
Szczególnie w stosunku do dzieci jesteśmy bardzo wrażliwi, coraz bardziej wrażliwi na krzywdę dziecka.
No i to jest bardzo dobre, no tak. I musimy. I w tych sytuacjach jakby już wiemy, że jeżeli właśnie widzimy takie zachowania, że gdzieś jesteś na podwórku, że no właśnie, że ktoś jest, krzyczy, woła o tą pomoc, płacze, no to, że właśnie powiadamiamy służby. Natomiast jakby no to tak jak mówimy, no to jeśli chodzi o przemoc, czy też ekonomiczną, czy też przemoc psychiczną, a już nie mówię o przemocy seksualnej, to jakby to tak naprawdę, no to byśmy musieli być też świadkami albo dowiedzieć się z rozmowy z taką osobą i wtedy powinniśmy reagować. No bo przemoc ekonomiczną to możemy zauważyć, tutaj też jakby problem, z którym myślę, że będziemy coraz częściej się spotykać, to jest przemoc wobec osób starszych. I tutaj właśnie to będzie na pewno dotykało tej przemocy ekonomicznej, czyli zaniedbania lub zaniechania pewnych działań przez dzieci lub bądź przez wnuków. I te
w stosunku do dziadków, w starszym wieku,
do rodziców,
uzależnionych od bliskich swoich.
Dokładnie. Nawet niekoniecznie, ale często niestety będziemy się spotykali na przykład z tym, że dzieci będą przejmowały renty, tak, albo emerytury tych osób, albo będą wydzielały pieniądze, albo to będą zaniedbywania w postaci na przykład niekupowania leków, albo niekupowaniu jedzenia, ograniczania kontaktów. I tutaj jakby nasza wrażliwość powinna polegać na tym, żebyśmy w ogóle zwracali uwagę, że na przykład jeżeli, nie wiem, mieszka obok nas starsza osoba, starsze małżeństwo i nagle, nie wiem, przestaje wychodzić, tak, z nie wiadomo jakich powodów, albo widzimy, że jakby no też jakby, że ich sposób, czy też wygląd, czy oni sami gdzieś tam mówią, że no nie starczyło im na leki, że jakby też się wsłuchiwać w to, co nam te osoby mówią, o czym nam opowiadają.
jeszcze czasami taki prosty komunikat do oprawcy. Bo ja nie muszę od razu iść do sąsiada, przeprowadzać wywiadu, przesłuchiwać go. Tylko wysłać prosty komunikat. Mogę mu powiedzieć, coś głośno u was wczoraj było. I on już wie...
Niby neutralnie, ale
tak, nie ukryje tego. To jest taka sama sytuacja, jak siedzimy na przykład na jakimś przyjęciu i ktoś ewidentnie przesadza z alkoholem, tak? To ja nie mówię mu, słuchaj, wypiłeś już tyle i tyle, to ma tyle procent. Nie. Wysyłam prosty komunikat. Nie za dużo pijesz? I nieważne, co ta osoba odpowie. Tak samo nieważne, co powie sąsiad. Ojojoj, ty się wtrącasz w nie swoje sprawy i tak dalej. Nie. On ma dostać prosty komunikat, żeby miał świadomość tego, że ktoś to zauważył i że to, co on robi, nie odbija się bez echa żadnego.
Czyli chociażby jakby prosta sytuacja. No na przykład jesteśmy, nie wiem, w markecie i widzimy, że matka potrząsa dzieckiem albo strzela mu siarczystego klapsa. I to nie chodzi o to, żebyśmy od razu też jakby krzyczeli, bo jakby agresja wzbudza agresję. Albo jakby podeszli i też zapytali chociażby, czy czymś pomóc, czy coś się stało, że takie zachowanie jakby nie powinno mieć miejsca, bo mi się wydaje, że niestety jeszcze gdzieś pokutuje to, że my się boimy w ogóle reagować, tak, że jakby no gdzieś tam w ogóle w przestrzeni publicznej, że a może to no właściwie, to, bo nas też może spotkać jakby kontratak ze strony tej osoby i nie chcemy podejmować. Natomiast jakby nazywanie rzeczy, przerywanie tych pewnych sytuacji uważam, jest komunikatem dla osoby stosującej przemoc lub zachowującej się w sposób niewłaściwy, że ktoś to widzi i że reaguje i mało tego, że nie pochwala takiego zachowania. Bo tu chodzi też o to, żebyśmy my dawali komunikaty, słuchaj, no nie robisz w sposób, nie zachowujesz się w sposób właściwy, zastanów się, zobacz, no robisz też krzywdę tej drugiej osobie. No, dziecko może wyprowadzić z równowagi, no myślę, że każdego z rodziców. Dokładnie, i tak bywa.
Natomiast jest poniekąd pozwoleniem, tak? Przyzwoleniem na to.
Tak, natomiast jakby, czy to oznacza, że jesteśmy uprawnieni do tego, żebyśmy to dziecko, no właśnie, żebyśmy łamali jego prawa, tak? Żebyśmy jego bili, żebyśmy też jakby, bo jakby to jest oznaka też, ja uważam, naszej takiej słabości, umiejętności poradzenia sobie z pewną sytuacją, bo są formy, różny katalog jakby karania i wyciągania konsekwencji, ale jeżeli to godzi w jego godność osobistą, tak, jako człowieka, bo narusza jego tą godność, poniżając go, czy też właśnie no, używając przemocy fizycznej i bijąc, to tak naprawdę, no to uważam, że to jest to, że nie potrafimy gdzieś wpisać się, nie potrafimy my sami gdzieś w pewnych sytuacjach takich trudnych, no nie potrafimy zapanować nad swoimi...
To jest jakaś nasza porażka jako wychowawców, rodziców.
Tak, tylko też zauważam, że też w naszym narodzie, tak powiem szumnie, takie skrajności, bo z jednej strony coraz bardziej nie tolerujemy kwestii przemocy wobec dzieci, wykorzystywania seksualnego, te przykłady w telewizji, w różnych miejscach pokazywane i tak dalej, to można się zapytać, a czemu nie zareagowaliśmy, z jakiego powodu, ale jak już wszystko wyjdzie na jaw, to od razu byśmy go tego człowieka powiesili, nie wiem, samosąd mu zrobili, powiedzmy, wtedy wszyscy huzia na juzia, powiedzmy, gdzieś tam. I tu jest takie trochę dla mnie no skrajne. Róbmy pewne rzeczy wcześniej, interweniujmy. Ja wcale nie mówię, że niebieska karta, powiedzmy, jest może doskonała. Można ją zmodyfikować, żeby ułatwić czy coś, ale jeszcze raz mocno podkreślam, to jest właśnie profilaktyka. To jest coś, co ma spowodować niedoprowadzanie do eskalacji przemocy, zmiany. Ograniczenie jej wcześniej, powiedzmy, zmiany a nie, rodziny. Że kogoś naznaczamy, że to jest sankcja, bo taki poszedł weter świat, znaczy...
Czy taki prosty komunikat, jak mówi pan Adam, takie pytanie, co tam u was się działo wczoraj, nie? Coś głośno, czy tam coś, nie? Czy właśnie...
Nie. No, ale też sami sobie, jeżeli mamy wątpliwości, czy reagować, czy nie reagować, to sami sobie powinniśmy zadać pytanie, a co się takiego musi stać, żebym zareagował, a potem drugie pytanie, czy warto na to czekać? Czy może jednak teraz podjąć interwencję?
A się coś stanie.
Drodzy Państwo, czas na naszych telewidzów, na radiosłuchaczy, na telefony. Poszerzamy grono naszych rozmówców w tym momencie. Drodzy Państwo, zapraszam, aby dzwonić do nas z Państwa pytaniami, przemyśleniami na ten temat, który dzisiaj poruszamy w naszej audycji. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy. Drodzy Państwo, przemoc nie dzieje się nagle też. To chyba mamy tego świadomość. Jak się ona rozwija? Jakie są etapy w tych zachowaniach agresywnych, przemocowych? Czy możemy takie etapy wyróżnić, jakoś je ponazywać, żeby być może zawczasu wyhamować, żeby nie iść dalej?
Znaczy, no to myślę, że to tak trudno zahamować czasami, natomiast jakby, no mówiąc w ogóle o przemocy, mówimy o takich trzech fazach tej przemocy, która jest w takim zapisanym kręgu, czyli faza tej tak zwanej narastającego napięcia.
Co to znaczy?
To znaczy wtedy, kiedy jakby, no...
Różne drobne rzeczy się zaczyna.
Niedopowiedzenia, ciche dni.
Tak, no,
zupa zasłona.
No tak zwana zupa zasłona, tak źle ustawiony talerz, nieposprzątane rzeczy, coś, co nas zaczyna tak irytować, tak? Wprowadzać w stan jakiegoś takiego nerwowości, zdenerwowania, nie wiem, takiej dokuczania sobie. Jakby to i tak, ta faza narastającego napięcia może trwać czasami tygodniami. To nie jest też tak, że to jest z dnia na dzień, bo tak naprawdę na początku, jakby mówimy o rodzinie, związkach, to te okresy pomiędzy tymi różnymi fazami są bardzo długie. Potem one się trochę skracają jakby i szybciej wchodzą.
Pani zrobię słowo, ponieważ mamy telefon i dobrze, zaraz do tego wątku wrócimy. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
Stanisław z Krakowa.
Witamy panie Stanisławie i słuchamy już. Bardzo proszę.
Ja słucham odnośnie tej rozmowy, bo jestem bardzo tym zainteresowany. Mam syna, któremu założyłem niebieską kartę. Zakładając tą niebieską kartę, on się po prostu wyśmiał z tego. I miał rację. Z tego, że ja chodzę do pomocy społecznej. Co z tego, że policja pisze protokoły, jeżeli zgłaszam, że zostałem pobity, skoro prokuratura to wszystko odrzuca, ponieważ trzeba iść do lekarza i musi być dokładnie określone pobicie, a tego pobicia dużego nie ma. Tak samo są wyzywania, obniżania, to wszystko. Złożyłem w lipcu albo w czerwcu może nawet już o leczenie przymusowe z alkoholu, ale odesłano mi, powiedziano, że i narkotyków dodatkowo, ale powiedziano, że trzeba zaprowadzić syna do lekarza, żeby lekarz wystawił. Czy ja mam 34-letniego chłopa, który ma 1,80 m, zaprowadzić za rączkę do lekarza? Nie ma możliwości leczenia i pomocy. Na dodatek obok mieszka konkubina z dziećmi, znaczy z 8-letnią córką i 4-letnim synem. Tak samo obniżanie to wszystko. I nie ma żadnej pomocy, ani z żadnej strony, ani z policji. Co z tego, że policja przyjdzie i go zamknie, jak jest pijany i on wyjdzie na drugi dzień i jest to samo.
Panie Stanisławie, proszę z nami pozostać. Leczyć. Niech pan się nie rozłącza, panie Stanisławie, bo tutaj spróbujemy teraz odnieść się do tych tutaj pana pytań. Bardzo proszę, pan Robert Lubrant.
Pierwsze, od razu też podpowiem panu Stanisławowi, co powinien natychmiast, powiedzmy, zrobić. Ale odniosę się do tego, co powiedziałem wcześniej. Przepisy są. U pana Stanisława wychodzi na to, że wykonawstwo przez te instytucje, przez te osoby, na które gdzieś tam po drodze trafił, no nie do końca jest takie, jakie
jest. Czyli ma prawo pan Stanisław domagać się lepszego realizowania
przepisów. Panie Stanisławie, ja proponuję panu jedną rzecz. Jeżeli pan chce ten problem rozwiązać, to gdzieś za darmo znajdzie pan, powiedzmy, takiego prawnika na pewno i niech panu pomoże napisać wniosek do sądu bezpośrednio, pominięciem tych wszystkich instytucji, bezpośrednio do sądu rodzinnego nieletnich, żeby nastąpiła izolacja syna na zasadzie artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sąd ma na to miesiąc czasu, żeby to rozpatrzeć i nie ma od tego zażalenia, nie ma od tego odwołania i musi to być po prostu wykonane. Musi być wykonany. A w tym czasie sąd może nałożyć też również na niego obowiązek, że tak powiem, tego leczenia, czy tam narkotykowego, czy alkoholowego, powiedzmy i tak dalej. Niech pan pominie wszystkie te służby, niech pan złoży tylko ten wniosek do sądu rodzinnego z artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zobaczy pan, czy będzie, powiedzmy, efekt.
I to uruchomi może nową ścieżkę tutaj. Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony chwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Witamy pana.
Ja się z państwem w studiu nie zgadzam, przynajmniej częściowo. Powiem takie dwa przypadki. Przypadek sprzed 51 lat. Mając lat 16, gdy mieszkaliśmy na wsi, zacząłem palić skręty suszonych liści za oborą. I młodszy brat podkablował mnie do ojca, że ja palę za oborą. A mój starszy brat przed dwóch laty, paląc podobnie jak ja, podpalił ojcu oborę. Ojciec mnie zawołał, mówi: Stachu, chuchnij. Jeśli mu chuchnąłem, dostałem od ojca kilka razy w twarz. Skutek tego jest taki, że do dzisiaj, do pełnoletności, bałem się palić, a później poszedłem do wojska i stroniłem od papierosów, za co ojcu, jak żył, podziękowałem. Na przykład w szkole przed ponad 40 laty dostawało się nieraz po rękach lub po gębie, jak to się mówi potocznie. To jeśli się człowiek poskarżył w domu, to od rodziców dostał poprawkę. Tu jest tak. A więc ta niby przemoc ojca do dziecka okazała się zbawienna. Drugi przykład. Sprzed około 35 lat córka, chodząc do szkoły podstawowej, gdzieś do 4 lub 5 klasy, poskarżyła mi się, że po wyjściu ze szkoły chłopacy ich kopią lub biją. Ja się z córką mówiłem, że pójdę pod szkołę i będę w takiej odległości, żeby chłopacy nie czuli, że jestem zwany. I rzeczywiście tak się okazało, jak córka mówiła. Było to, że uderzył i kopali chłopcy. Ja widząc to, podbiegłem do niego, pociągnąłem go za ucho, do góry, ścisnąłem mu rękę, swoją ręką. Chłopak zaczął płakać. Powiedziałem mu kilka ostrych słów, że jeśli uderzy jeszcze raz dziewczynę, to cię potraktuje tak jak psa. I powiem, że od tamtego czasu córka nigdy mi się nie poskarżyła, że ktoś ich bił. Pewnie to pomogło temu chłopakowi i innym, którzy to widzieli, aby nie popisywali się przed innymi i byli porządniejszymi. W jednym i drugim przypadku ta niby przemoc okazała się zbawienna. Ja ojcu podziękowałem później, jak jeszcze żył, a ci chłopcy pewnie są porządniejsi. Takie liberalne wychowanie jest demoralizacją, a nie wychowaniem. Ja wyznaję zasadę: porządek lubi świat, a tyłek wad. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo. Drodzy państwo, właśnie, czy tu gdzieś nie przesadzamy w tym nie wolno klapsa i tak dalej. Ten głos pana Stanisława, jak to się ma?
Znaczy, ja myślę, że kiedyś tak ludzie postępowali, bo tutaj pan Stanisław mówił o przypadku sprzed iluś lat, ludzie po prostu nie znali pewnych metod. No, dzisiaj zarówno i psychologia, jak i pedagogika.
Ale znali te i się ukazały jakoś te metody, które znali.
Ja bym zaznaczył jedną rzecz. To, że metoda w tym momencie była skuteczna, to wcale nie oznacza, że ona żadnych negatywnych skutków za sobą nie niosła. Tutaj pan Stanisław mówi o tym, że podniósł chłopaka do góry, a jakby na przykład ten chłopak upadł i na przykład głową o jakiś kant uderzył. No, nie można w ten sposób ryzykować, tak?
Poza tym to też jest tak, jakby on dostał taki przekaz, że w taki sposób należy rozwiązywać sytuacje trudne, tak? Że no właśnie zastraszaniem, biciem, no bo jakby no on na tą chwilę został to zatrzymane, ale nie zostało mu wytłumaczone. On konsekwencji jako takich też nie poniósł. No jeżeli mamy osobę, no w tym przypadku małoletniego, no można rozważać, no jeżeli stosował... naruszył nietykalność koleżanki, no to tak naprawdę, no to złamał przepisy, czyn karalny jest nieletni albo zachowanie świadczące o demoralizacji. Jakby powinien być wdrożony ten system, który jest, czyli powiadomiony psycholog, bo to było na terenie szkoły, wyciągnięte konsekwencje przez pedagoga, podpisany kontrakt, powiadomieni jedni i drudzy rodzice, ale przede wszystkim poszukanie przyczyn tego konfliktu, no bo to też się znikąd nie bierze, no bo jeżeli dzieciaki stosują wobec siebie zachowania agresywne, to też jakby trzeba szukać podłoża. Dlaczego? Z czego się to bierze? Bo to tak naprawdę być może no, rozwiązało problem z tą dziewczynką, ale nie rozwiązała problemu tego chłopca tak naprawdę, bo być może on ma w sobie jakieś deficyty, że on nie potrafi w żaden inny sposób rozwiązywać problemów, tylko rozwiązuje je w sposób agresywny. I tata swoją sytuację, owszem, zatrzymał. Natomiast
na czy... W tym momencie.
Tak, na ten moment. Ale czy na przykład doszukaliśmy się, dlaczego to dziecko stosowało taką przemoc, albo dlaczego ono tak agresywnie działało? Nie, no bo tata załatwił swój problem. Natomiast tym tak naprawdę sprawcą czy tym osobom, tym chłopcem, który stosował, nikt się nie zajął, tak? No bo to z czegoś się bierze, no bo jakby nie można powiedzieć, że dzieci czy też dorośli z gruntu są złe. Jeżeli one się zachowują źle, to albo to problem wynika gdzieś z rodziny i coś się dzieje złego i ma deficyty, albo na tą chwilę nie potrafi sobie w żaden sposób inny reagować na takie sytuacje, ale to znaczy, że on też woła pomoc, on potrzebuje pomocy. Jego trzeba nauczyć jakby innego sposobu rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. A ja uważam, że on nie został nauczony w tej sytuacji.
Ktoś powie, pan Stanisław, chodziło mi o obronę mojej córki, a nie o uzdrawianie czyjejś rodziny. To jest moja córka, to nie jest moja rodzina.
No dobrze, ale...
Ale złodziej przyłapany na jednorazowej kradzieży nie przestaje kraść. No, jaką mamy pewność, że ten chłopak nadal po tym nie robił?
Nie znamy dalej kolei.
No nie znamy.
Ja tylko panu Stanisławowi mogę dopowiedzieć jedną rzecz, bo tutaj też tak troszeczkę powiało pewnym takim mitem i stereotypem, tak delikatnie ujmując, znam mnóstwo łobuziaków. Pan mówił o sobie, że był takim łobuziakiem, ale dostał lanie od taty i wyrósł na porządnego człowieka. To ja znam mnóstwo łobuziaków, którzy nie dostali lania i też wyrośli na porządnych ludzi. W związku z tym, łącząc teraz moją wypowiedź, pana psychologa i Moniki tak razem, no to można powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę czasy są inne. Mamy więcej metod różnych, powiedzmy, gdzie nie musimy stosować agresji, a też wyrośniemy na porządnych ludzi i też wiele rzeczy rozwiążemy i też wiele rzeczy się powiedzmy
układa. Mamy kolejny telefon, dobrze? Być może jeszcze wiele z panem wyjdzie w czasie rozmowy. Odbierzmy. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże panu.
Witam serdecznie gości w studiu. Dzwoni Patryk z Bawarii. Witamy. Proszę ojca, na wstępie, jeśli ojciec pozwoli, chciałbym przytoczyć cytat z profesora Wolniewicza z książki W stronę rozumu. Dokładnie w tym temacie wypowiedział się. Jeśli ojciec mi pozwoli, to chciałbym to przytoczyć, bo to jest bardzo ważne.
To tak jest zupełnie... niezbyt długi ten cytat, dobrze? Żebyśmy mieli czas.
Starał się jak w miarę szybko, ale czytelnie odczytać to. Profesor Wolniewicz w książce W stronę rozumu pisze tak. Potężne siły, które niszczą rodzinę, wkraczają obecnie do jej środka. Do obszaru, który ona zamieszkuje i który nazywamy domem. Rodzina się broni. Zdumiewająca jest zajadłość tego ataku aparatu państwowego na rodzinę, a także brak oporu poza rodziną, oporu społecznego. Przykładem ingerencji w rodzinę jest haniebna ustawa, którą parę lat temu zgłosił rząd Tuska, Sejm Polski zaakceptował i prezydent Komorowski podpisał. Tak zwana ustawa przeciw przemocy w rodzinie. Urzędnik będzie członków rodziny chronić wzajem od przemocy. Do tego już doszło, że w szkole policja musi patrolować na korytarzach oraz pilnować, kto do szkoły wchodzi. Kiedyś rzecz zupełnie nie do pomyślenia. Ale nie ta przemoc budzi alarm. Budzi go rzekoma przemoc w rodzinie. Ta wysoce szkodliwa ustawa to noga urzędnika wstawiona w drzwi rodziny. W każdej chwili może w nią wkroczyć. Co ma urzędnik do szukania w rodzinie? Rodzina to jest teren tylko nasz. Możemy w rodzinie między sobą nie wiadomo jak się różnić, ale obcym od tego wara. To jest znamie dobrze funkcjonującej wspólnoty ludzkiej, a rodzinnej w szczególności. Nie to, że zewnątrz jest harmonia, bo z tym może być bardzo różnie, ale na zewnątrz jednolity front. Urzędnik próbuje ten front złamać. To niejaka Maria Łopatkowa, nawiedzona lewaczka, wprowadziła do konstytucji, a konstytucję podnosi się teraz do rangi, na jaką zupełnie nie zasługuje, instytucję rzecznika praw dziecka. Po co taka instytucja? Jest dwóch prawdziwych rzeczników praw dziecka. Pierwszy i główny to jego rodzice, ojciec oraz matka, a drugi to wychowawca klasowy. Niczego więcej nie trzeba. Momencik, przerzucę stronę i już kończę. Ingerencję państwa nie nazwałbym tutaj przemocą. To jest infiltrowanie rodziny przez państwo. Przemocą było może wcześniej, w epoce stalinowskiej. Teraz to jest robione w sposób o wiele bardziej wyrafinowany. To nie jest odczuwane jako przemoc. Na przykład ustawa przeciwko przemocy w rodzinie to przecież jest troska o dobro dziecka. Chodzi jakoby o to, żeby stosunki w rodzinie zhumanitaryzować, poprawić. Infiltracja, która ma rodzinę od wewnątrz rozpuścić i rozsadzić, idzie różnymi drogami. Wspomniana ustawa to najbardziej drastyczna i podła forma niszczenia rodziny. Zawdzięczamy ją Donaldowi Tuskowi i Bronisławowi Komorowskiemu. I już ostatnie zdanie, proszę ojca, bardzo ważne, bo jest też mowa o Kościele. Chodzi tu o daleko idące cele, o rozbicie wszelkich autonomicznych struktur społecznych, jak rodzina, kościół i uniwersytet. po to, żeby zbiorowość ludzką z pewnej wspólnoty zorganizowanej i zhierarchizowanej zmienić w bezkształtną magmę, którą w sposób dowolny formować może państwo. Proszę ojca, tyle w tym temacie. Wydaje mi się, że osoby zaproszone dziś do studia zupełnie tego tematu nie rozumieją. Podpisuję się obydwoma rękami do głosu, który dzwoni, do głosu tego pana, który dzwonił przed chwilą. I chciałbym też powiedzieć jedną rzecz, bo z moim bratem, który ma 30 lat, również są problemy. Ja jestem na emigracji, mama została z tym wszystkim sama. Brat, no niestety, ma problemy narkotykowe i alkoholowe. I rzeczywiście to wszystko, o czym mówił ten pan w pierwszym telefonie, ta cała pomoc, to nie funkcjonuje. Proszę mi uwierzyć. Moja mama chodzi od Anasza do Kajfasza, jest odsyłana i nie możemy z tym nic zrobić, a tego człowieka nie można, tak jak ten pan powiedział, wziąć za rękę i zaprowadzić do lekarza lub sądu, żeby sam się poddał leczeniu, bo po prostu nie da się tego zrobić. Moja mama ma 1,60 wzrostu, a on ma prawie 2 metry, więc co ma zrobić? Wziąć go na ręce i zaprowadzić? To nie funkcjonuje, proszę mi wierzyć. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam ojca serdecznie, gości w studiu, z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu. Też, panie Patryku, tu była pewna sugestia tutaj pana Roberta w odpowiedzi na ten telefon poprzedni, o którym pan też wspomniał, co robić. Być może tutaj też jakaś sugestia dla pana mamy. Drodzy państwo, tutaj ten strasznie delikatny punkt, poruszamy się na tej strasznie czułej linii rodzina, a państwo, tak, te relacje wzajemne.
Powiem szczerze, ja przyznaję panu rację, ale tylko do pewnego momentu.
Do którego?
Do tego momentu, że w rodzinę ingerencja państwa nie powinna być nie wiadomo jaka, wielka i w ogóle. Natomiast nie zgadzam się z panem, że dzisiaj ta ingerencja w rodzinę jest no, taka, jak on przedstawił.
Wielka.
Za tak zwanej komuny ingerencja w rodzinę, tak, wtedy była wielka, ale nie teraz i nie przy tej ustawie. I tu się nie zgodzę, ponieważ jako praktyk 25 lat, jeżeli do mnie przychodzi kobieta różna, tak jak wcześniej tu wspomniałem, i katoliczka, i niekatoliczka powiedzmy, to znaczy i ona prosi o pomoc, to znaczy, że ja mam ją odrzucić i powiedzieć nie, w swojej rodzinie sobie pani układa klocki jak pani chce, no według tej wypowiedzi tak by wychodziło. No to ja jej pomagam, ale nie ingeruję, powiedzmy, że mówię jej, że ma się rozwieść. Absolutnie. I wiele pomagaczy tak robi, że nie ingeruje w prywatność na zasadzie, co ona ma zrobić. Dajemy, powiedzmy, ofertę i ona korzysta albo nie korzysta. Ludzie są różni, w związku z tym te oferty też są różne. I wcale się absolutnie tutaj nie mogę zgodzić. Znaczy, nie wiem, może są tacy ludzie, których pan zna tutaj dzwoniący, którzy tak postępują. Natomiast ja 25 lat się tym zajmuję i absolutnie tak nie postępuję. Powiedzmy, że ingerował bardzo mocno. Nawet będąc wcześniej policjantem, też nie ingerowałem aż tak mocno. Ale proszę pana, zwracam się do tego pana. Nie będę tolerował, i tu się z panem nie zgodzę, przestępczości jakiejkolwiek, nawet jeżeli ona będzie w domu i w rodzinie. Przestępczości nie będę tolerował, a pan w swojej wypowiedzi, no usłyszałem, że tolerowałby, powiedzmy, w tym momencie zachowania
to
przestępcze.
To był cytat jednego z filozofów.
Nie, ja znaczy mówię w tym cytacie.
Pani komisarz.
Znaczy, ja chciałabym też powiedzieć, że jakby pracując z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, które zgłaszają się o tę pomoc, to nie jest też tak, tutaj też co Robert mówił, że to my mamy monopol na wiedzę i my wiemy, jak tą rodzinę uzdrowić. Nie, my słuchamy tej osoby i często te osoby doznające przemocy w rodzinie, one nam mówią, że one nie chcą rozstać się z tym partnerem. One tylko...
Dokładnie. Każda jedna mówi, ja nie chcę,
żeby on odszedł od tej rodziny. One chcą tylko to, żeby on zmienił swój sposób zachowania, reagowania na sytuacje trudne. I one tego chcą, bo one nie potrafią sobie z takimi sytuacjami pomóc, bo one nie potrafią jemu pomóc w zmianie tego zachowania.
Dokładnie.
Bo to jest pomoc... sytuacja, kiedy ktoś przychodzi do państwa, mówi pomóżcie mi, i to jest klarowna sytuacja. A czy mnie, tak. Kiedy ktoś wchodzi w rodzinę. Owszem, gdzieś coś się dzieje, ale nikt o to nie prosi
ale,
z zewnątrz tej
ale
rodziny.
To zależy.
Ten głos był tutaj, myślę, pana Patryka gdzieś.
Ja wiem, do czego pan
zmierzał. To zależy, w której fazie przemocy jest ta osoba.
Ja wiem, do czego pan zmierzał. I to jest do rozważenia. Mhm. Bo mówię, że ta procedura niebieskiej karty w związku z tą ustawą no, narobiła bałaganu, ale bałaganu takiego, że nie poszła prawdziwa edukacja. Tylko poszła taka, którą dzisiaj powielamy i mamy takie, powiedzmy, myślenie. A tak wcale, powiedzmy, ona w swoim zamyśle tak wcale nie ma. Tylko w eter poszło. To jest tak samo jak o GIODO. Nikt nie słyszał, nikt nie przeczytał, ale każdy mówi bo GIODO, bo GIODO, bo GIODO, bo GIODO.
Teraz RODO.
Trzeba dokładnie, powiedzmy, a teraz RODO. Trzeba dokładnie przeczytać, że to ma być pomoc. Owszem, proszę bardzo, jeżeli nie chcemy, żeby były instytucje pomocowe, możemy ich zlikwidować. No nie widzę powiedzmy problemu. No zlikwidujmy pomocowe. Tylko w tym momencie ja z mocy państwa, tak, bo państwo mi zakaże pomagania, przyjdzie kobieta, ja powiem, proszę panią, nie mogę pani pomóc, bo państwo mi zakazało pomagania.
Mamy kolejny telefon. Jeszcze momencik, jeszcze wrócimy do tego wątku, ale słuchacz jest. Bardzo proszę. Halo.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Paweł z Zielonej Góry.
Witamy pana.
Ja bym chciał się odnieść do głosu dwóch poprzednich moich przedmówców. Pierwszy, pan Stanisław Storunia, mówił w zasadzie, opowiedział o tym, że dopuścił się aktu przemocy wobec jakiegoś dziecka przed szkołą. Ja rozumiem, że chciał ochronić swoją córkę, ale o ile się nie mylę, to co zrobił, podchodzi pod znamiona przestępstwa. Druga rzecz, mój bezpośredni przedmówca, całkowicie się z tym nie zgadzam. Otóż chciałem powiedzieć, że jeżeli dopuścimy się uznania, że może być jakakolwiek forma przemocy, to pytanie, gdzie jest w takim razie granica?
Dokładnie.
Jeżeli nie postawimy gdzieś granicy na samym początku, to nigdy nie zrozumiemy i nie ustalimy zakresu, jakiego można się dopuścić przy zrobieniu komuś krzywdy. Dla przykładu, ja byłem molestowany przez mojego ojca. Mój ojciec był molestowany przez dziadka. Nikt nie zaingerował po drodze. Nikt. Przechodzi to z pokolenia na pokolenie. I teraz ktoś może powiedzieć, dobrze, ja oberwałem od ojca, więc jestem dobrym człowiekiem. Ale gdzie tu jest związek przyczynowo-skutkowy? Ja byłem molestowany przez ojca. Czy w takim razie to, że jestem dobrym człowiekiem, wynika z tego, że mój ojciec pojechał aż tak daleko, że się tak brzydko wyrażę? No, nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego między biciem a efektem polegającym na tym, że jestem dobrym człowiekiem. Bardzo często ofiara przemocy tłumaczy sobie ten deficyt polegający na doświadczeniu przemocy tym, że ostatecznie jest taka wspaniała. Ale naprawdę nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego. Czy to, że tu łamałem nogę na rowerze, powoduje, że jestem dobrym człowiekiem? Nie ma związku przyczynowo-skutkowego. To jest kompletny absurd. I nie możemy tłumaczyć deficytów z dzieciństwa, naszego cierpienia, tym, że jesteśmy teraz dobrymi ludźmi. No,
dziękuję pani bardzo.
Tak? No to się racjonalizacja nazywa.
Tak.
Pan Paweł się rozłączył z tego, co słyszę. Pan Adam Budek, psycholog.
Ja jeszcze chciałem dwa słowa a propos poprzedniego telefonu, bo tak jako psychologowi ciężko jest to zrozumieć, jeżeli mówimy o tym, że do domu nie wolno się wtrącać. A gdzie można? No czy właśnie, jeżeli ktoś kogoś, powiedzmy, uderzy czy kopnie na ulicy, to wtedy mamy to zgłaszać, a jeżeli dokładnie to samo dzieje się w domu, to nie? To znaczy, że co, sprawca ma uprawnienia do stosowania przemocy w domu,
a w domu już
dokładnie jest mówimy złe, tak naprawdę o dokładnie takich samych zachowaniach. Poza tym, dokładnie o takich elementarnych prawach człowieka. Zresztą ja mam wrażenie, że niektórzy bardzo ściśle wymagają granic. No nie ma tej granicy, co czasami ta granica jest bardzo ruchoma. Pamiętajmy, że nie chodzi o konkretne czynności, ale o skutki, o wywieranie strachu, wywieranie lęku, o upokarzanie. To jest kluczowa sprawa, a nie, że klaps to jeszcze nie jest przemoc, ale już kopnięcie to jest. No nie można w takich kategoriach myśleć.
Jak to jest, że ktoś jednak, to co też mówił pan Paweł, potrafi się wyrwać z tego jakby łańcucha przemocy, doświadczenia przemocy i potem już tego nie przekazuje dalej?
No, przede wszystkim
terapia,
ale też przede wszystkim na pewnym etapie życia przychodzi decyzja, czy ja chcę to powielać, czy ja chcę coś z tym zrobić, bo niektórzy sobie tłumaczą to jako tak zwaną, powiedzmy, klątwę rodzinną, że dziadek tak robił, ojciec tak robił.
To
ja na pewno też taki będę. Oczywiście tak to nie działa. Jak najbardziej oczywiście takie osoby, które mają tego typu problemy od pokoleń się zdarzające, to zachęcam do terapii i zachęcam zwłaszcza, zanim coś się wydarzy, żeby popatrzeć na to profilaktycznie, że jeżeli widzę u siebie zalążki przemocy.
Zanim co się wydarzy.
Zanim ja sam będę sprawcą.
Powielał te moje...
Dokładnie, czyli jeżeli widzę, że jestem jakiś nerwowy, jestem jakiś niespokojny, za mocno reaguję, to wracam do pytania, które wcześniej zadałem. czy warto czekać, aż eksploduje i zrobię coś, czego będę potem żałował, czy jednak teraz się tym zajmę, póki jest to jeszcze niegroźne.
Dokładnie. Poszukam specjalnie.
Ja bym chciał dodać jedną rzecz. I teraz znowuż. Czy państwo z nasze zrobiło dobrze, czy źle? Kwestia ocenna.
Chodzi
ja
o tą
uważam,
ustawę,
że dobrze.
Tak.
Bardzo dobrze.
Dlatego, że wprowadziło program korekcyjno-edukacyjny jako sprawców obowiązkowy do sądu, gdzie sąd, wydając wyrok, może powiedzieć tak, nie pójdziesz siedzieć, ale nie będziemy płacić za ciebie podatków, ale daje ci nakaz udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. To nie jest jeszcze terapia, to jest taka korekcja, edukacja. Po to, że go, no jakby, w cudzysłowie, kolokwialnie mówię, wyłapujemy, jakby na początku, no na siłę chcemy, no tam coś zrobić, ale on po jakimś czasie zaczyna myśleć, łapie zieloną lampkę i mówi...
Poczuł, że to go kosztuje, to co robi.
Poczuł,
tak,
że to go kosztuje i mało tego, dowiedział się w programie, że można żyć inaczej. Że można załatwiać ten problem inaczej, że ktoś jest agresywny, to ja nie muszę być agresywny, mogę załatwić to w sposób asertywny. A pierwsze słowo, co to jest asertywność? Każdy patrzy. Jak się wytłumaczy, że w asertywności to jest tak, że ani uległość, ani agresywność, a ja mogę załatwić swój problem, tak? A do tego do tej pory nie wiedziałem, a teraz wiem i zacznę to trenować i stosować, no to w tym momencie co mamy znowuż oskarżać nasze właśnie, państwo, ktoś, że zrobiło coś złego?
Żeby ktoś zobaczył, że można
dobrego
inaczej, musi mieć jakiś punkt odniesienia inny. Jeśli ktoś tak, w tym wzrasta od zawsze, to nie wie, że można inaczej.
No
to jest jego świat i jego, jego tlen, którym oddycha
czasami,
od dzieciństwa.
Czasami trzeba, ja przepraszam za sformułowanie takie, trochę na siłę wciągnąć w to, bo jak ze sprawcami przemocy domowej pracowałem w zakładach karnych, to oni mi powiedzieli, chłopie, na wolności ja bym do ciebie w ogóle nie przyszedł do tego programu, ale że tutaj ja akurat siedzę w więzieniu, no nie mam co robić, no dobra, no przyszedłem. Na początku to uważałem, że to tam nic takiego, powiedzmy, ale jak tu nas wciągnęliście, jak mi nam wytłumaczyliście i przychodzi taka 13. sesja przyjmowania winy na siebie i praktycznie każdy tą winę przyjmuje, bo on dorósł do tego, że to jest jego wina, a nie wina, państwa, nie wiem, kogokolwiek, a potem się dowiaduje, co może z tym zrobić, a potem się dowiaduje, co zrobić, żeby nie wrócić z powrotem do więzienia, a co zrobić, powiedzmy, żeby może skleić tą rodzinę na nowo i też się dowiaduje. I potem na wolności ja się spotykałem z takimi osobami i oni mówią tak, przestałem pić, nie ma interwencji policji, rodzina mi się skleiła, z żoną się tam dogadałem. Przepraszam, tak powiem, ksiądz mi nawet pomógł pracę, powiedzmy, załatwić gdzieś tam, no to teraz też muszę jakoś się pilnować i tak dalej. No to mamy same pozytywy w tym momencie. No to no człowiekowi oczywiście nie pomożemy w 100%, tak? Niech w tym programie na 10 osób 5, połowa będzie, powiedzmy, inaczej podchodziła do życia, nie będzie stosowała tej przemocy. W tej rodzinie będzie, powiedzmy, zgoda cały czas, bo nikt tu nie mówi o tym, żeby gdzieś tam te rodziny się miały, powiedzmy, rozchodzić. Największym sukcesem to jest to, żeby ta rodzina nadal trwała, ale ona była zmieniona. I te ofiary przemocy też tego chcą. One nie chcą rozwodów, one chcą zmian, żeby przestał pić i przestał bić.
Ale to jest to też, o czym cały czas mówimy, że tym osobom tak naprawdę brakuje tak wiedzy i umiejętności i umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych, że one po prostu nie wiedzą, jak można inaczej rozwiązać konflikt w rodzinie, tak? Że trzeba rozmawiać, że są takie i takie metody wychowawcze, że trzeba być konsekwentnym na takim i takim etapie. Tylko jakby wyuczone pewnych zachowań, to idą z schematem.
Zostawmy jeszcze słowa naszych telewidzów z takim z komunikatem bardzo konkretnym. Istnieje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Jest coś takiego. Tak. Jest telefon, tak? Telefon zaufania, niebieska linia.
Tak.
Może podam ten numer telefonu, żeby też właśnie taki komunikat bardzo konkretny został. Numer 812-00-02. Powtórzę. 812-00-02. Linia jest ogólnopolska i całodobowa. Linia telefoniczna, niebieska linia. Tego typu pomocy, o której tutaj też mówiliśmy. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tę pierwszą część naszych rozmów. Ciąg dalszy w Radiu Maryja o 21.30 z naszymi gośćmi tutaj obecnymi. Zapraszam Państwa również, aby być wraz z nami. Kwestia przemocy w rodzinie, przemocy w domu i jak sobie z tym radzić, to jest tematem naszych dzisiejszych rozmów, na które serdecznie Państwa jeszcze raz zapraszam. Teraz już dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.